Ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Winecast. Bankowiec z wielką pasją do starego wina. Jak nauczyć się cierpliwości do wina. Jak wytrzymywać kilka długich lat od zakupu do smakowania. Jak dobrze jest mieć wokół grupę pasjonatów, z którymi stare wino można pić. Jak wygląda takie dzielenie się historią wina przy smakowaniu starych butelek. Jak uczyć się winiarskiego świata na poziomie zdecydowanie pro. Jak pasja winiarska może pomóc w biznesie. Michał, to kiedy mówisz, że masz swoją własną piwnicę, to ja od razu się ustawiam gdzieś na schodach i myślę sobie, chodźmy, zobaczmy, co tam u ciebie leży.
Zapraszam. Chociaż w większości to, co tam leży, jest w skrzynkach, więc tak na pierwszy rzut oka nie da się tego zobaczyć.
Skrzynka to ile butelek?
Skrzynka to 6 butelek.
Czujnie leżą i czekają na co? Na lepszy czas? Na twój dobry humor?
Czekają na, jak to się nazywa po angielsku, window drinking, czyli taki moment w czasie, kiedy właściwie to wino się nadaje. Ja korzystam z takiej aplikacji, nie wiem, nie będę tutaj reklamował, ale...
Śmiało, to nasi słuchacze winiarze chętnie posłuchają.
Cellar Tracker, która została wymyślona przez człowieka, który w Microsoftie zajmował bazami danymi i swoje hobby, które było wino, odszedł stamtąd i założył ten site właściwie, ale on jest jakby oparty na bazie danych. Na świecie mnóstwo osób z tego korzysta, właśnie tych, co głównie składują wina w swojej piwniczce.
Ty, żebym zrozumiał, kupuję sobie wino jakieś,
tak.
Nie? Ono ma swój rocznik, swojego producenta, ja to wpisuję i on mi mówi, Jarek, nie pij, masz okno, pij.
Dokładnie tak.
Dokładnie. A to może trwać całe lata.
No zasadniczo myślę, że przeciętnie wina, które kupuję, to dopiero po 7 latach je oglądam, więc tak. Czyli można łatwo policzyć, ile trzeba mieć mniej więcej butelek, żeby to miało sens, żeby nie pić tego na bieżąco.
Ja zrobię duże oczy, ale Piotr, to dla
niego codzienność. To miód na moje uszy jest, bo takich osób jak Michał jest naprawdę niewiele. Przynajmniej ja znam niewiele. Jestem na świecie, nie tylko w Polsce. Pijemy po prostu za młode wina. Cały świat pije za młode wina, bo takie są i takie kupujemy i chcemy je od razu wypić. A jednak ten czas, który poświęcimy, tą niecierpliwość musimy sobie jakoś tam stamować i później jest nagroda.
Tak, dokładnie, później jest nagroda. A co ciekawe, zarządzanie tym okienkiem czasowym jest przez użytkowników. Czyli ja jak podaję moje okienko czasowe tam, które mi się wydaje, że jest do danego wina, do danego rocznika, to automatycznie to się zmienia innym użytkownikom. I wszyscy na całym świecie, którzy mają to samo wino, mniej więcej widzą, coś się zmieniło. Albo ktoś wypił dane wino i momentalnie dostaje notkę degustacyjną. O, wypił, to się pokazało. To jest naprawdę fantastyczne narzędzie do tego, żeby dosyć niszowe wina czasami zobaczyć, gdzie ktoś wypił na świecie i no nie wiem, ja mam ilość tam nawet osób, które mnie obserwują i pewnie mają podobny degust jak ja, czyli mają pewnie podobne wina, więc...
To ja zostawiam Twittera dla tej aplikacji.
Bardzo dobra aplikacja, naprawdę.
Ale to jest też ważne i pokazuje pewną tendencję, która dotyczy i Facebooka, i Twittera, i LinkedIna pewnie. Społeczność wokół wina ma swój świat, swoje miejsce, i swoje dyskusje i swoją wiedzę.
No tak, bo słuchajcie, jest taka aplikacja, z której dużo osób korzysta, chyba Vivino, jeśli dobrze pamiętam. Ja to też czasami trochę porównuję, bo wszystkich znajomych przekładam na Cellar Tracker, bo on jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla tych, co mają piwniczkę. Mówię, słuchajcie, to jest taka różnica jak pomiędzy Michelin a TripAdvisor. No, TripAdvisor trzeba umieć z niego korzystać, bo rekomendacje tam są różne, powiedzmy, i czasami to jest tak zwane dużo taniego jedzenia i to jest TripAdvisor. Michelin są jednak specjaliści. To trochę jest taka sama różnica pomiędzy Cellar Tracker a Vivino.
Fajne.
W moim jakby takim rozumieniu.
Piotr powiedział o jednej ciekawej rzeczy. Cierpliwość. Ty się jej uczyłeś, czy miałeś ją od razu?
Uczyłem się, to znaczy, nie wiem z jakich przyczyn, ale ja od początku, jak tylko zacząłem kupować wina, to posiadałem już wina, które nie były do spożycia tu i teraz natychmiast, tylko myślałem, żeby zacząć patrzeć, jak one ewoluują w czasie. W związku z tym jakoś od początku nie miałem z tym problemu, czyli to nie była jakaś taka sytuacja, że zaczynałem od tego przysłowiowego Carlo Rossi, a później gdzieś to szło, tylko od razu gdzieś tam wskoczyłem w te wina, które bardziej można leżakować, powiedzmy.
No, ale też miałeś okazję spróbować starych win. To był raczej pewnie też taki zaczyn, prawda? No bo jednak jak spróbujesz i mówisz, wow, tam po 15 latach to wino warto przytrzymać, nie? Bo bardzo często jest tak, że my się wymieniamy takimi informacjami i klienci, goście, znajomi mówią, co ty gadasz? Przecież dobre wino jest, nie? Nie mają pojęcia, co się może z nim stać za te 7, 8, 10 lat. Wiedząc to, degustując właśnie takie stare trunki, no to później jest, a może przytrzymamy, prawda?
No tu jest ciekawy wątek, bo to jest taki wątek trochę, który nawiązuje też do restauracji. W Polsce właściwie niewiele restauracji oferuje wina w starszych rocznikach. To jest praktycznie jakaś taka znikoma sytuacja, no ktoś musiałby gdzieś przytrzymywać, no pewnie znam ze 2-3, gdzie to się może wydarzyć, albo po prostu ktoś kupuje stare roczniki, ale wtedy one są po prostu bardzo drogie. No jest dużo restauracji na świecie, gdzie właściciel od lat swoją piwnicę wrzuca i później te roczniki są i to wszystko można, no i to jest fantastyczna wtedy okazja, żeby próbować tych starych win, bo zwykle tam są po prostu perełki nieprawdopodobne.
Czy jest kwestia ceny? Bo pewnie nie miejsca na to. Zakładam, że mogłoby się znaleźć.
Nie tyle ceny, co budżet. Dzisiaj w restauracji, no nie wiem, mówmy o rynku polskim, no to jest jakby wsadził, wyjął. To jest jednak spora inwestycja, prawda? Rzucić sobie win za 50 tysięcy złotych do piwnicy i trzymać je przez 5-6 lat. Nikt nie patrzy w takich długoterminowych kategoriach ekonomicznych, bo być może za 5 lat nam czynsz podwyższą i nie będziemy już mieli restauracji.
Nie, no wino jest na końcu też kategorią ekonomiczną, znaczy ma jakąś swoją cenę, jest po prostu kapitałem obrotowym. Ktoś musi zainwestować i ileś czasu trzymać, nie wie jaki będzie zwrot. Później tam te ceny podwyższać. To jest trochę tak samo jak z produkcją wina. Jeśli najlepsze wina mają czas leżakowania tam 5 czy 7 lat u producenta, to znaczy, że ja dzisiaj produkuję, a za 7 lat sprzedaję. No to z czegoś muszę żyć w międzyczasie. W związku z tym, no to wszystko gdzieś ta ekonomia z tyłu jest w tych winach. Także to jako finansista też o tym nie zapominam.
Pięknie to zabrzmiało i bardzo wiarygodnie, ale wracając do inwestycji, czy dla ciebie twoja piwnica i twoje wina to jest jakiś rodzaj inwestycji też?
Tak zupełnie szczerze nie. W tej aplikacji jest też funkcjonalność wyceny tej piwniczki. Ona gdzieś na bieżąco się pojawia. Natomiast powiem szczerze, ja traktuję to jako ciekawostkę, bo ja nie kupuję po to, żeby później jakby sprzedawać, czyli inwestować w tym sensie. Natomiast jest to inwestycja, bo później one są praktycznie nie do kupienia. W związku z tym to jest bardziej taka odwrotna sytuacja. Natomiast inwestowanie na giełdzie, która jest w Londynie, gdzie można handlować winami, kiedyś zawsze myślałem, że może to zacząć robić, ale jest to dla mnie trochę, no równie dobrze mogę kupować akcje czy coś innego. Znaczy po prostu jest to po prostu giełda, gdzie nie mam dostępu do tych win. Znaczy, jest tam opcja później dostarczenia tych win, ale to jest trochę taka inna sytuacja, więc jednak wino mi się gdzieś kojarzy na końcu z tą degustacją.
Czyli przyjemność przyjemnością, a biznes biznesem.
No i akcje możesz w minutę sprzedać, a win niestety nie.
Aż tak nie.
Płynność jest tam straszna.
Nomen omen, płynność jest straszna. Natomiast powiedział Piotr ciekawą rzecz. Myślę, że to jest w ogóle super wątek tej naszej rozmowy, że ty jesteś z tych cierpliwych, że generalnie potrzebujemy tu i teraz. Jakby nikt nie daje sobie, czego sobie nie daje, tej przyjemności wypicia wina, które leżakowało u niego samego parę lat? Piotr, dlaczego
to
tak szybko
pijemy? Nie wiem, jak to jest, no bo myślę, że jakby średni pasjonat wina chciałby wypić dojrzałe wino w optymalnym momencie do degustacji, gdzie jest ono wtedy rozwinięte. Ma te parametry, jakby są idealne do picia. Ale z czegoś wynika to, że jednak mi się wydaje, że to trochę jest takie kulturowe. Wiecie, że ludzie po prostu biegną i zapominają o takich, nie chcę powiedzieć drobnych, no bo to nie są drobne przyjemności. Nie mają się czasu tym zająć. Przynajmniej ja to tak obserwuję na rynku. A szczególnie w świecie finansów. Mam wielu znajomych i wszyscy biegną. Ty jesteś jedynym finansistą, którego znam, który nie biegnie. Znaczy pewnie biegnie, ale inaczej. O tak.
No ja mam taką grupę przyjaciół, gdzie my się spotykamy raz na jakiś czas. Ostatnio w COVID-zie to rzadziej rzeczywiście. Bo każdy z nas ma piwniczkę i przynosi to wino ze swojej piwniczki starsze. No i tak razem po prostu próbujemy degustować, pić. No i to czasami są naprawdę bardzo ciekawe roczniki, bo tam powiedzmy teraz to głównie to jest pewnie lata tam 90., ale pojawiały się i lata 80. i 70. No 70. to już pewnie bardziej kupione okazyjnie skądś, no bo to już nikt z nas tak długo nie miał piwnicy, a raczej rodzice też nie, bo to nie znam chyba żadnej osoby, której rodzice miałyby w Polsce piwniczkę, ale to są bardzo ciekawe doznania. No jest jeszcze jedna ciekawostka, tak z mojego doświadczenia, bo tych win starszych piję dosyć często, to tak zwanego nie ma syndromu dnia następnego. To znaczy tam gdzieś te garbniki, one odpadają. Tu myślę, że Piotr wie lepiej od strony, co tam się dzieje fizyko-chemicznie, ale coś się takiego dzieje, że zdrowie jest.
Ale wiesz, może też dlatego, że cena tej butelki jest taka, że zostaje pewnie tylko jedna, a nie 10.
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć w kategoriach chemicznych. Pewnie musielibyśmy to zaprosić jakiegoś eksperta, ale zdecydowanie to potwierdzam. Jakoś to wszystko się rozpuszcza, układa, te taniny łagodnieją i zupełnie inaczej się to wino odbiera. Na drugi dzień także. Coś w tym jest.
Przypomniała mi się anegdota po ostatniej podróży do Gruzji, gdzie grupa, która wylądowała w Polsce, no i na fali tego fanu po Gruzji zaczęła pić wino kupione w Polsce gruzińskie i zaczyna pisać z pretensjami. Jak to? Dlaczego nas głowa boli? A w Gruzji nas nie bolała. No, czasem to powietrze, ale czasem to jednak to rzeczywiście, że zrobione tam, albo też oczywiście mogło zależeć od winnicy, z której to wino
pochodziło. Jasne, zdecydowanie od winnicy, bo pamiętajmy, że wina, które są adresowane do takiego szerokiego detalu, nie chcę powiedzieć, że są tuningowane, ale są zrobione w taki sposób, żeby na tej półce w świetle i cieple sobie wytrwały. Spokojnie kilka tygodni trwały, więc inaczej one są zbudowane.
I inaczej boli. Dla ciebie, Michał, stare wino, to co to znaczy? Takie minimum?
Nie ma takiej definicji, bo to wszystko zależy pewnie od regionu. No generalnie stare wino to znaczy, że to jest Europa, tak pewnie w 99% przypadków. Oraz to jest pewnie coś koło 15-20 lat, tak myślę.
A jak twoje doświadczenia z białymi winami wiekowymi, czyli takimi 10+?
Od jakiegoś czasu też biała Burgundia, to jest taka moja ulubiona. To tam te starsze można kupić i tu wydaje mi się, że najstarsze kupiłem to był Corton. Ale to już mam wrażenie, że to już była ciekawostka, bo to był chyba 80 któryś rok. Ono było pijalne, ale rzeczywiście tam ta śliwka taka przejrzała. To jest bardziej kategoria ciekawostka. Tak. Myślę, że dla przeciętnej osoby ono było niepijalne, dla nas to było fajne doświadczenie. No białe jakby krócej, tak? No bo to rozumiem,
jasne,
że
jasne, no.
Ze swojej natury one gdzieś krócej funkcjonują. Bo z kolei czerwone, no to ostatnio miałem okazję. To zawsze są takie okazje, że jestem gdzieś w restauracji, nagle widzę coś starego. I ostatnio była Vega Sicilia w restauracji 82, jeszcze w butelce Magnum, więc się od razu automatycznie dobrze zachowało. No i muszę powiedzieć, że to wino wskoczyło na pierwsze miejsce najlepszych win, jakie piłem w życiu. W związku z tym, no po prostu okazało się, że to jest coś nieprawdopodobnego.
Wiesz co, to pozwól naszym słuchaczom, ja sam się spróbuję do tego świata przenieść, jeśli mówisz, że ono wskoczyło na top, najważniejszy twój. Jak ono smakowało?
To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby opowiadać o tym, jak smakowało. Ja nawet jak piszę te notki degustacyjne, to tam czasami trzeba coś dopisać właśnie, jak tu zapach, tu nos i tak dalej, to gdzieś tak z siebie próbuję to, no po prostu, bo to jest, ciężko mi opisać, to znaczy to jest taka forma aksamitu, wszystko jest idealnie zbudowane, nic się nie przebija, to znaczy nie ma za dużo alkoholu, garbników, po prostu wszystko jest takie jednolite i jakby nie ma ewidentnie żadnego wybijającego się elementu z tego wina.
Jest hiper eleganckie.
Tak,
82 nie próbowałem, ale próbowałem mój rocznik 70 i też z Magnum tej winnicy Vega Sicilia. I raz, że bardzo, bardzo eleganckie, tak jak mi się powiedziało, aksamitne, takie ułożone i niesamowicie świeże, jak na tak stare wino. Próbowałem je 4-5 lat temu, czyli przedwczoraj. I to wino wygląda tak, jakby miało 6-7 lat może maksymalnie. I co ciekawe jeszcze jest, że ten rocznik, o którym mówi Michał, czy ten, którym ja wspomniałem, to 99% win ze świata już nie żyje. Nie dlatego, że zostały wypite, tylko jakby ktoś przechował, to one się nie nadają do picia.
Znaczy innych win.
Innych win, tak.
Ale właśnie, bo ja zacząłem od tego 82, bo chciałem skończyć myśl. Mianowicie to wino w naszym, bo tam parę osób piliśmy, zdaniem, i jeszcze miało ogromny potencjał starzenia. I to jest jakby ciekawostka, bo moim zdaniem ono jeszcze 10 lat to spokojnie...
Przerwaliście mu zabawę, tak?
No właśnie,
obudzili.
To jest właśnie ten problem. A jakbyśmy nie przerwali i za 10 lat powiedzieli, o kurczę, trzeba
za późno.
No właśnie.
Ale to jest niesamowite, bo to jest trochę tak jak z całym procesem w ogóle wytwarzania wina. Kiedy przerwać, nie? A tutaj zostało zamknięte i w jakimś sensie niby już jest do wypicia i wy przerywacie w momencie, który też jest dowolny. Ale nawet to, o czym teraz mówisz, tobie się zdarza, że pijesz tego typu wina samemu, czy to zawsze jest grupa, społeczność, żeby to celebrować?
Nie, nie, samemu nie i to oczywiście wynika z wielu elementów, ale dla mnie picie wina jest po prostu celebrowaniem czegoś albo spotkaniem się z przyjaciółmi, także w żaden sposób picie samemu tego wina to jest tak jakby zabranie połowy jak największej części przyjemności.
A czy ci ludzie, którzy z tobą celebrują tą ogromną przyjemność i otwieracie sobie takie stare wina, to ty jesteś tym, który opowiada historię, czy wszyscy jesteście na pewnym poziomie wiedzy, świadomości, że dla was to jest po prostu globalna frajda?
Nie, wszyscy jesteśmy gdzieś tam zaawansowani. Ja nawet mam wrażenie, że w pewnych elementach jestem mniej od nich zaawansowany. No bo każdy z nas gdzieś tam się pewnie ma swój region ulubiony, gdzieś tam się bardziej w nim specjalizuje. No mamy kolegę, który siedzi bardzo głęboko w Burgundach czerwonych, co dla mnie kiedyś one były powiedzmy mniej dostępne. Wydawało mi się, że ich nie lubię. Teraz się gdzieś powoli przekonuję, ale on z kolei to jest jego świat. W związku z tym gdzieś tam ta opowieść zawsze jest od tej osoby, która gdzieś się najlepiej na tym zna.
Takie wzajemne wsparcie, fajnie to jest w ten sposób degustować wina.
Michał powiedział o tym, że to jest grupa ludzi, która jest bardzo świadoma, ma swoją wiedzę. Często spotykasz takich ludzi na swojej drodze, którzy przychodzą, są dla ciebie partnerem, a nie tylko, z całym szacunkiem oczywiście, chcą od ciebie się czegoś dowiedzieć, tylko są w stanie ciebie także zaskoczyć.
Coraz częściej, ale jest to bardzo wąska grupa ludzi, którzy mają taką samoświadomość i jakby wiedzą, czego chcą, w którym kierunku idą, co chcą odkryć. Więc zdecydowanie jest to mała grupa.
Michał, u ciebie jak się zaczęło?
Właściwie nie wiem, jak się zaczęło, ale ja jestem taką osobą, nigdy w życiu nie miałem wódki w ustach i nie zamierzam mieć, w związku z tym jakby z założenia nie poszedłem tą ścieżką, więc dosyć szybko zacząłem pić w sumie, no dzisiaj bardziej szampany, ale wtedy to były jeszcze wina musujące. I to jest ciekawostka, bo ja zacząłem od win musujących, ale też nie tych rosyjskich różnych cudów, tylko ja raczej robionych metodą tradycyjną, o ile były dostępne oczywiście. W związku z tym od tych win musujących, później wina czerwone, dosyć szybko to się pojawiły Włochy, no i jakoś tak mnie wciągnęło. Znaczy, to już tak po prostu zostało.
A wiedza o tych winach, skąd przychodziła do ciebie? Czytasz, słuchasz, podróżujesz, skąd bierzesz wiedzę?
Zewsząd. To znaczy, myślę, że duża część wiedzy pochodzi od, no na przykład od Piotra, bo tutaj nieraz się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, ale bardzo dużo też podróżuję. Czasami specjalnie, czasami przypadkowo gdzieś trafiam. No i jednak czytanie, to znaczy tutaj powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ktoś chciałby się znać na całym świecie, na regionach winiarskich, no to jest prawie niemożliwe, a już na pewno wszystkie wina rozpoznawać. W związku z tym no, trzeba gdzieś czytać, rozmawiać. Te książki o winie są dosyć dobrze napisane. Mam parę autorów, którzy naprawdę się na tym znają, dobrze piszą. W związku z tym to jest też przyjemność.
Fajne jest słyszeć, że te regiony mają ogromne znaczenie. Tak jak mówi Michał, na całym świecie nie jesteś w stanie się znać, więc wybierasz sobie ten, który jest twoim ulubionym i w nim się w jakimś sensie, mimo że profesjonalnie, amatorsko, ale specjalizujesz.
Tak, to widać taką specjalizację. Ja chciałem jeszcze dodać to, co Michał powiedział. Ja na przykład mam wielką przyjemność rozmawiać z takim osobem jak Michał, ponieważ mając taki potencjał podróży, poznawania, dużo większy na przykład niż ja, to ja też mogę się coś dowiedzieć cały czas, więc to jest też fajne, nie? Że w tych rozmowach. No tylko za mało się spotykamy oczywiście.
Teraz można się online. A propos online, z Piotrem urządzaliśmy jakiś czas temu taką degustację właśnie online. I to,
a tak, rok temu.
To ja Piotra namówiłem gdzieś, żeby to zrobić. No nie jest to ta sama przyjemność, ale myślę, że się udało to zrobić. Czyli jednak każdy gdzieś w tym bezpiecznym, covidowym swoim świadku siedział i gdzieś degustował.
Ja jestem z tych, którzy, tak jak Piotr mówi, w większości, czyli w miarę szybko biegnie, więc szybko też otwiera tą butelkę, jakby nie zastanawia się, nie mam swojej piwnicy. Staram się czerpać wiedzę z tych, którzy są mądrzejsi w tym wszystkim, ale doproście mnie proszę na chwilę do tego rytuału. Otwieracie tą butelkę i zaczynacie o tym sobie dyskutować. Każdy weźmie łyk i opowiada, co czuje. Rozmawiacie o tym, jak to działa.
No jak najbardziej otwieramy. W zależności, jak jest stare, to pytanie, czy dekantujemy, czy jak już jest za stare, to już raczej nie dekantujemy. Dobry, duży kieliszek, bo tu kieliszki to są w ogóle fundamentalną rzeczą w piciu wina, więc takie małe kieliszki z takich prostych włoskich restauracji, to lepiej już w ogóle wtedy nie pić.
Bistro w Paryżu.
Darować sobie. No i jakby nie za dużo tego wina, no i zaczynamy o tym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak to są osoby, które gdzieś się spotykają regularnie i degustują, no to już mniej więcej też wiemy, czego się spodziewać. Czyli jakby też jest pewne już oczekiwanie, że to będzie tak albo będzie tak. Czyli nie ma takiego zaskoczenia fundamentalnego, tylko jest o, to się fajnie otwiera, to się niefajnie, to coś się zdarzyło. No a tu jest korek, no bo to też jest taka prawda, że jak jesteśmy wokół starszych win, to ta korkowość tam występuje powiedzmy no częściej, tak bym to powiedział. A przynajmniej to jest taka moja statystyka, no bo to pewnie każdy ma gdzieś tam swoją.
Aż chce mi się zapytać, czy zdarzyło się tak, że wino jest stare, otwieracie i ono jest nie do picia.
No niestety tak.
Wiemy, że nie kosztuje groszy, ale właśnie...
A najgorzej, jak się przygotowujesz na coś, wiesz, butelka Magnum, jakiś stary rocznik, jeszcze nie daj Boże jakaś okazja i otwierasz i poch, dzonk. No i niestety nic się nie da z tym zrobić.
Dlatego najlepiej to robić z przyjaciółmi, którzy też przynoszą swoje butelki. Wtedy szansa, że to będzie 5 butelek trafionych, jest pewnie już dużo mniejsza. W związku z tym, no jak jedna, no to trudno, no to ona idzie gdzieś tam na bok.
A to jest trochę jak z kolekcjonowaniem, nie wiem, samochodów, czegokolwiek takiego, że trochę każdy z was coś ma. Może nie tyle popisuje się w pozytywnym tego słowa znaczeniu jeden przed drugim, ale że właśnie zaskakujecie się nawzajem tym, co macie?
Tak, myślę, że to jest trochę taki kierunek. Chociaż tutaj akurat my te degustacje zwykle robimy normalnie, to znaczy powiem dlaczego używam słowa normalnie, bo kiedyś funkcjonowałem w takim gronie trochę takich freaków winiarskich, gdzie na każdą degustację przynosiliśmy wina albo już przelane, albo w ogóle owinięte folią aluminiową, czy w skarpecie. Chodziło o to, żeby nikt nie wiedział, co to jest i trochę bawiliśmy się w odkrywanie, co to jest, ładne. Czyli co ktoś przyniósł. No i tam oczywiście, czym coś ktoś dziwniejszego przyniósł, tym była większa radość. No i próbowanie zgadnięcia jakby co jest w środku, bo to i szczep, i kwestia kraju, i rocznika, i tak dalej, no to myślę, że to jest bardzo ciekawa zabawa. No,
prawie jak na konkursach, które Piotrek
W przypadku starych win to są rzeczy już niemożliwe. No wiadomo, że ktoś pije na przykład tylko, nie wiem, Burgundię białą, to ją pozna, prawda? Ale tak jak ktoś różne wina degustuje, to jest bardzo ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Ja myślę, że ważna jest też taka hermetyczność. Jakby jak spotykasz się z grupą, która podziela twoją pasję i tam rozbieracie te wina na części i nagle się zjawia ktoś jakby z zewnątrz, jest zaproszony, prawda? I nagle patrzy na nas wszystkich i mówi, co oni gadają, ci ludzie, co oni gadają? Chciałem się napić po prostu, prawda? Człowiek się nie może napić przy nich.
No tak, ale to tak jakby spotkać grupę pasjonatów szachów, którzy grają od lat, no to jakby pewna hermetyczność jest automatyczna, tak, prawda? No bo jakby oni już siedzą w swoim świecie, mają swój język i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć naturalne, że to idzie w jakimś kierunku.
Fajne, choć zastanawiam się też o tej stronie, która wypuszcza te wina w świat, kiedyś tam. Czy wy, rozumiem, czytacie historię tych miejsc, pasjonujecie się nimi? Od tych miejsc też sporo zależy w przełożeniu później na butelkę i na smak.
No jak najbardziej. To właśnie jest ta turystyka. To jest ta bardzo ciekawa część. Mi się w tym roku udało, bo postanowiłem dzielnie podróżować do Portugalii samochodem na wakacje, tak jakoś pomyślałem, że mogę pracować po drodze i tak podróżować. No i tak jakoś wyszło, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że rzeczywiście podróż z Polski do Portugalii, właściwie to jest wszystkie najważniejsze regiony winiarskie w Europie. No i tak sobie jechałem i zwiedzałem, więc jakby coś tam nawet kupując po drodze i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo jak się uda trafić w ciekawe miejsce, no tak swoją drogą Vega Sicilia mnie nie wpuściła, bo byłem tam po prostu przejazdem, w związku z tym...
Mówiłem ci, żebyś do mnie zadzwonił.
Tak, ale tam rzeczywiście to wygląda jak takie wieżyczki obronne wręcz stoją dookoła. Ale to przypadkowo tam się pojawiłem. Natomiast gdzieś w Szampanii, którą już wiele razy zwiedziłem, znam konkretne miejsca i widzę, jak tam się spotykam z producentami, jak oni też ewoluują, jak oni się zmieniają, bo to co było 5 lat temu, 10 lat temu, dzisiaj jest już jakby zupełnie innym winem. Gdzieś oni się też rozwinęli w jakimś kierunku.
Jakie jeszcze są tutaj w tych starych winach tajemnice, których nie odkryliście? Co tutaj jest takiego pociągającego? Poza historią, miejsca, smakiem, który później każdy będzie wyczuwał inny?
Wiesz co, no myślę, że wymieniliśmy tu większość tych cech. Ja może bym dodał tylko jeszcze jedną, jak degustujemy je, to jest temperatura. Bo tą temperaturą możemy po prostu zniszczyć sobie. Wyobraź sobie, Michał czeka 7-8 lat i te wino jest czerwone podane w 24 stopniach.
Boli.
I to boli strasznie. Wiele osób tego nie rozumie, dopóki nie spróbuje jednego i drugiego, bo różnice są diametralne.
Michał powiedział o kieliszkach, ty mówisz o temperaturze. Co tu jest ważniejsze?
Ja myślę, że to jest równoważne. Te dwie rzeczy robią całą robotę.
Myślę, że historia proszenia o kuler do czerwonego wina to jest zawsze zaskakująca w wielu restauracjach i nikt tego nie rozumie,
proszę
o co
pana,
ja proszę.
To jest wino
natomiast
czerwone.
To jest dokładnie, więc jakby... A to jednak tam 10 minut zmienia fundamentalnie to wino.
Czy w tym gronie pasjonatów wina, tego starego, tego, który ma historię, też pasjonatów wiedzy o winie, są kobiety? Dopuszczacie tam do tego swojego grona kobiety?
Jak najbardziej są rzeczywiście, chociaż w tym takim gronie degustacyjnym, o którym ja mówię, akurat nie ma. Ale to nie dlatego, że jest zamknięte dla kobiet, więc myślę, że znam dużo kobiet, które też te wina degustują i się wkręcają coraz bardziej. Więc...
Jest bardzo dużo, tak. I są tak naprawdę, powiem szczerze, że taka, jakbyśmy tak porównali taką średnią umiejętność degustacyjną, to kobiety jednak mają coś takiego, że naprawdę bardzo dobrze czują. A to, że ich jest mniej, to nie wiem, z czego to wynika. No, później my jesteśmy, nam zarzucają, że jest to męski świat, a wcale tak nie jest. A na pewno nie ma czegoś takiego, jak na ostatnich Mistrzostwach Europy jeden z sommelierów odpowiadając, ja siedziałem w jury z dwoma paniami, i jeden z sommelierów mówi, to na koniec polecam dla panów koniak, a dla pani likier. I dziewczyna z Finlandii po prostu aż się zaczerwieniła i mówi do mnie, zaraz w niego czymś rzucę po prostu. Co to w ogóle jest? Mówi, nie ma czegoś jak wino męskie, wino damskie. Ja ze swoich doświadczeń gastronomicznych obsługując restaurację, to można się było naprawdę ostro pomylić. Mieliśmy taką klientkę, ona zawsze przychodziła, stolik 6-osobowy, sama i 5 panów, mocno zestresowanych, spoconych. Widać, że to jakaś pani menadżer z jakiegoś zachodniego, nie pamiętam skąd. I jak ona zamawiała wina, jaka wiedza na ten temat, ci goście po prostu byli spoceni, bo nie wiedzieli, co piją, dlaczego piją, więc nie ma czegoś takiego jak męskie, damskie wino i to z tym musimy tutaj walczyć.
Jest to taki, z tym likierem tak mi się skojarzyło, takie historyczne gdzieś skojarzenie, że kobiety lubią słodsze rzeczy, czyli słodsze wina z założenia i tak dalej. Generalnie w tym gronie tak coraz bardziej wytrawnych, to znaczy jak już pijemy szampany, to właściwie tam te zero bruty, czyli generalnie bez tego cukru w ogóle. I no tak jak my się spotykamy w gronie przyjaciół, to jakby wszyscy to pijemy i jakby wszystkie kobiety też lubią te szampany. W związku z tym myślę, że to jest kwestia po prostu pewnej ewolucji. Jesteśmy dzisiaj zupełnie gdzie indziej niż kiedyś, plus po prostu dostęp do tych win jest inny.
Użyłeś sformułowania umiejętność degustacyjna. Tego się można nauczyć? Michał, na jakim jesteś etapie? Jakbyś ocenił swoją umiejętność degustacyjną? W skali od 1 do 10.
No tak siedząc przy Piotrze, to bym powiedział 2.
Nie, ale... naprawdę, nie mówcie tak.
Ale myślę, że nie, tak poważnie ja oceniam się na jakieś 7-8. Wynika to z tego, że mam trochę, a propos właśnie kobiet, trochę słaby nos. To znaczy ja tych wszystkich niuansów gdzieś tam nie wyczuwam. W związku z tym nie jestem w stanie tak dobrze opisać, jak właśnie na przykład często kobiety potrafią. W związku z tym no to wymaga jakiegoś doświadczenia. Takim typowym zachowaniem degustacyjnym jest to takie siorbanie. I muszę powiedzieć, że ja się potrafię złapać, że idę gdzieś do restauracji i po prostu i tam trochę bezwiednie zaczynam to robić. I
wszyscy
tam...
odkładają sztućce, mówią, kto to?
Ktoś z moich bliskich mówi, zaraz, bo tu jakby jesteśmy gdzieś...
No, jest woda, możemy spróbować. No.
Są ludzie, prawda? I to jest taka umiejętność już nawet bym powiedział taka naturalna, o której się nawet nie myśli, że po prostu to robię, więc...
Czyli zamawiasz kuler do czerwonego wina i zaczynasz siorbać i mówią, znowu przyszedł Michał. No.
Ja ze swoich degustacyjnych obserwacji widzę, że większość osób wchodzi i bardzo chce odkryć, nazwać konkretny smak, konkretny zapach, a na przykład mi, oprócz tego oczywiście, co jest ważne, to bardziej zależy w czasie degustacji na tym, żeby dlaczego ten zapach jest taki, albo dlaczego ten smak jest taki, z czego on wynika. On wynika z uprawy, z stylu winifikacji, z wieku i to są fajne umiejętności, właśnie nawiązanie do... Szczególnie w ciemno, degustacja w ciemno, w tej tak zwanej skarpecie wina nie widzimy i degustujemy i mówimy, patrzymy po kolorze i mówimy, to wino ma 6-7 lat. I to jest wiedza niesamowita.
Co będziesz, Michał, w najbliższym czasie takiego, na co bardzo czekasz, pił? Albo inaczej, czy masz jakieś takie, poza oczywiście, nie wiem, typowymi urodzinami albo świętami, momenty w skali roku, na które czekasz, bo wtedy odpalasz najlepsze wina?
Nie, mi się w ogóle podoba takie, nie wiem, kto to powiedział niestety, że życie jest za krótkie, żeby pić słabe wina. I to znaczy, jeśli jest opcja, jakaś okazja spotkania się, czy też biznesowo, bo też trzeba sobie powiedzieć, że często się spotykam biznesowo, to raczej tu nie ma na co czekać. Znaczy, bo może się okazać, że jutro spadniemy samolotem i już te wina zostaną, ale nas już nie będzie. W związku z tym to jakby...
Niezależnie od tego okienka, o którym mówiłeś, które ci podpowiada narzędzie, o którym też wspominaliśmy, wybierasz po prostu dobry moment, nawet jeśli jest tu i teraz, nie czekamy.
Tak, nie czekam. Pamiętam, miałem takie Barolo, które jakieś specjalne od specjalnego producenta w Magnum i tak sobie pomyślałem, że kiedyś pewnie je wypiję i tak czekałem z nim, czekałem, któregoś dnia stwierdziłem, ale właściwie to na co ja czekam? Znaczy, w sensie to jest zależne ode mnie. Znaczy, to może właśnie ja już go nie zdążę spróbować, w związku z tym próbuję, tak? Znaczy, jeśli mam ochotę, próbuję.
Co czeka na ciebie w najbliższym czasie? Zaskocz tych, którzy zrozumieją, o czym powiesz za chwilę.
Właśnie ostatnio to są szampany głównie, muszę powiedzieć. I mam parę takich rocznikowych szampanów, albo takich szampanów ciekawostki. Już tak poszedłem w kierunku tych szampanów różowych, produkowanych tą metodą de Seignet. Ja akurat nie jestem francuskojęzyczny, więc mogę coś tu źle wypowiedzieć. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo, coraz fajniejsze są te szampany, bo też coraz więcej producentów to robi. I tam mam kilka takich właśnie do spróbowania, a to jest coś pomiędzy szampanem, czerwonym winem, takie trochę niedookreślone, więc muszę powiedzieć, że tam czeka parę takich bardzo ciekawych pozycji.
Na zdrowie. Bardzo dziękuję za spotkanie z nami.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. We'll be right back.